Tytuł tygodnia.
Andrzej Górny. Bez dna. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Mówi Krzysztof Wodniczak.
Każdy poniedziałek zanosiłem do gmachu przy ulicy Grunwaldzkiej 19 te swoje artykuły, recenzje muzyczne w bufecie czy w bufeciku. Kiedyś zagadał mnie Andrzej Górny, który był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego NURS, czy bym nie zechciał napisać tekstu, a raczej publicystyki do numeru listopadowego o radzieckiej muzyce rozrywkowej. To był pierwszy, ale nie ostatni artykuł muzyczny w nurcie. Istotny był jego udział w wydarzeniach poznańskiego czerwca 1956 roku i wiążące się z tym twórczość. Jego literacka powieść i scenariusz filmowy napisany wspólnie z Filipem Bajonem. Spotkaliśmy się z Andrzejem w Gdyni w 1996 roku podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie mimo dystansu krytyki i widowni ten duet otrzymał kilka nagród. Został wyróżniony nagrodą specjalną jury. Nagrodzono zdjęcia, scenografię, kostiumy, dźwięk, role dziecięce. Jako jeden z pierwszych w Gdyni złożyłem gratulacje Andrzejowi Górnemu.
Tytuł tygodnia.
Bez dna. Czyta Radosław Elis.
Tak jak zapowiedział Michael z Hue do miasteczka w stronę granicy z Kambodżą, lecieli już z panią Ferris. Dżungla jak zwykle zdawała się falować pod nimi, raz bliżej, raz dalej, jakby ciągle nachodziły ją pokusy, aby ich jednak dosięgnąć. Na krótko odsłaniały się też rozległe, wyżynne, suche połacie, a na horyzoncie coraz wyraźniej rysowały się góry. W środku jak dotąd dwaj członkowie komisji w mundurach polskiego i irańskiego wojska. Za nimi w drugim rzędzie Liz Ferris, Wietnamka, w eleganckim i dostojnym Ao Dai. Jej wzrok przesuwał się lekko, także i po nim. Na twarzy pojawiał się wtedy lekki, sympatyczny uśmiech, zaraz też jednak dystansujący. Potem, kiedy wylądowali, było trochę zamieszania. Pani Liz nie bardzo chciała jechać z delegacją do miasteczka, bo po co to jej? Jak mówiła, ma zamiar odwiedzić pagodę na pobliskim wzgórzu, gdzie Ongiś jako dziewczynka była z ojcem, profesorem prowadzącym tam kiedyś badania archeologiczne. Odpowiadało to bardzo przedstawicielom miejscowej władzy, ponieważ jej nazwiska nie było w spisie osób, które miały uczestniczyć w spotkaniu. Chętnie jednak pojechała z delegacją zobaczyć wieś i jej umocnienia obronne, czyli drewnianą palisadę opasaną w dodatku szerokim rowem z wodą, z której sterczały przycięte na ostro grube bambusowe kije. Za idącymi pieszo przedstawicielami komisji jechała kawalkada samochodów, poruszająca się stosownie do tempa pieszych. A w pierwszym jeepie właśnie ona, Liz, wzbudzająca sensację w gromadzie półnagich tubylców, poczynając od dzieci aż po bezzębne staruszki. Wszyscy przyglądali się jej natarczywie, starając się nawet dotknąć eleganckiego Ao Dai, czarnej tuniki rozciętej ku dołowi i widocznych pod nią jasnych spodni, kiedy siedziała. Tyle, że z daleka bardzo dochodziły z rzadka pojedyncze odgłosy artyleryjskich wybuchów, tak jednak odległych, że nie naruszało to inspekcyjnych działań ani samopoczucia szerokiego towarzyszącego grona. W pewnym momencie przedstawiciele komisji przystanęli i polski oficer wyraźnie już na zakończenie inspekcji powiedział, że stosowane tutaj środki obrony nie przystają do tego, czym dysponują obie skonfliktowane strony. Armia rządu w Sajgonie i okoliczni partyzanci. Innych sił ani ich śladów nie widać. Natomiast plemionom w ich górskich odosobnieniach sprzyjają wprawdzie trochę warunki naturalne, jednak tutaj, tylko w pejzażu wyżynnym, niestety tych warunków bardzo sprzyjających nie ma. I jedyne, co im pozostało, to zaakcentować w sprawozdaniu niestabilność, wręcz kruchość aktualnej sytuacji. Przedstawiciele komisji podchodzili też zaraz do starszyzny plemiennej, żeby się żegnać, a Ryszard wraca już do samochodu, w którym siedziała Liz, zgodnie z poleceniem szefa grupy. jako że nie było można zostawić jej samej. Na zakończenie grała jeszcze tubylcza orkiestra, głównie na bębnach różnej wielkości. Na nieco hałaśliwą dla Europejczyka infantylną muzykę nakładały się też niekiedy z bardzo daleka jakieś artyleryjskie odgłosy, ale to chyba już było po stronie Laosu, czy jeszcze Kambodży. Nikt zresztą nie podejmował się tego komentować. Jeep z Ryszardem i Liz zakręcił zaraz też ostro i odjeżdżał w kierunku małego osiedla, czy raczej większej wsi, na co według miejscowych wskazywał zapis na karteczce otrzymanej od Kyo. Za nimi jechał uparcie jakiś samochód. Niezbyt się to podobało Liz. Ryszard mówił zaraz, że opiekę muszą mieć. W rzeczywistości, w której poruszają się tak swobodnie, nie może być inaczej. Wreszcie w jednej z uliczek, trochę jak niemych, gdzie triumfowało jedynie słońce, kierowca pokazał niecierpliwie na kartkę w ręce Ryśka, zatrzymując się przed parterowym domkiem kilkadziesiąt metrów dalej, co znaczyło, że są na miejscu. Pani Liz, dotąd milcząca, odezwała się nagle. Nie zastanawia pana, że właściwie tutaj można być po każdej stronie jednocześnie? Tylko czy wtedy obie strony nie uznałyby pani za wroga? I jakie szanse na przetrwanie? No cóż, nie ma wyboru. Ale widzę, że pan ma tu poza wszystkim jeszcze swoje sprawy. Tak? Rysiek zaprzeczył ruchem głowy. Nie wiem, czy są w ogóle moje. Jest pani i ta kartka właśnie tu do przekazania, którą mam w ręce. A pani prędzej będzie chyba wiedziała, jakie niespodzianki mogą nas tu czekać, znając bardzo dobrze język.
Andrzej Górny. Bez dna.
Tytuł tygodnia.